Czy masz tak, że kiedy masz umówione spotkanie na 14, to do tej 14 w sumie nic nie zrobisz? Albo kiedy dostajesz wiadomość od kuriera, że będzie między 8 a 16, no to w sumie cały dzień tylko czekasz. Albo nakładasz na siebie taką presję, że w sumie to zaczniesz coś robić, albo zabierzesz się za coś w momencie, kiedy schudniesz, więc czekasz przez ileś miesięcy czy lat. To wszystko ładnie możemy nazwać waiting mode. I o tym w dzisiejszym filmie. Cześć, jestem Wojciech i na co dzień pracuję z kobietami, które zmagają się ze swoją relacją z jedzeniem, napada mi objadanie, jedzeniem emocjonalnym i mają lub podejrzewają u siebie ADHD. Więc o co w tym wszystkim chodzi? Bo jest takie zjawisko, co ważne, ono nie jest w kategorii kryteriów diagnostycznych, ale występuje. To się pojawia bardzo często, jeśli chodzi o problemy, które możemy spotkać gdzieś tam, nie wiem, na forach czy z osobami, jak się już z nimi pracuje po prostu. To, że pojawia się problem w momencie, kiedy mamy zaplanowaną jakąś czynność, spotkanie na konkretną godzinę w ciągu dnia i nie jesteśmy w stanie zrobić nic do tego momentu. Wpadamy właśnie w taki waiting mode, stan oczekiwania. To może też być właśnie w dłuższej perspektywie czasu, że nie wiem, czekamy na rozmowę o pracę czy na zmianę pracy, no ale generalnie czekamy na coś. Przez to czekanie bardzo często utykamy w tym miejscu, gdzie nie jesteśmy w stanie nic zrobić. No to się pewnie kończy jakimś tam scrollowaniem Instagramów, TikToków, cokolwiek, ale no czynnościami, których pewnie nie za bardzo chcielibyśmy robić w tak dużej ilości, ale nie robimy nic, co faktycznie byśmy chcieli. No i w ogóle to zjawisko występuje z kilku powodów, które no też na siebie wpływają. Po pierwsze, no to, że bardzo często, żeby nie powiedzieć, że zawsze praktycznie osoby z ADHD posiadają po prostu taką cechę jak time blindness, czyli średnio są w stanie ogarnąć ten czas czy przestrzeń z tym czasem, ile co zajmie, jak się w coś wkręcą. Co za tym idzie, bardzo często jest pod spodem ten lęk czy obawa, że na to spotkanie czy na jakąś tam daną rzecz się spóźnią, nie wyrobią cokolwiek, co powoduje więcej napięcia, więc też się bardziej paraliżują w tym wszystkim. Też przez to, że no pojawia się ta obawa czy napięcie, no też bardzo często ten czas jest po prostu takim czasem nie relaksu, odpoczynku, tylko tym czasem takim aktywnego czekania, tak? Znaczy właśnie takiego czekania w napięciu, żeby na pewno zdążyć, na pewno się wyrobić, zabrać się w tym konkretnym czasie za ubieranie, zbieranie i tak dalej, co znowu też dokłada więcej napięcia, emocji, a w sumie nie ma żadnego tam odpoczynku, relaksu w tym wszystkim. Co w konsekwencji daje nam właśnie te aktywności takie o niskim zaangażowaniu, o stosunkowo jakiejś tam dopaminie, czyli właśnie jakiś doom scrolling, co później znowu bardzo często powoduje jakieś dodatkowe wyrzuty sumienia, poczucie, że zmarnowało się czas, a nie zrobiło się jakichś tam rzeczy produktywnych w tym wszystkim. No i teraz może to wynikać też z kilku innych toków myślenia, które gdzieś tam się pojawiają w trakcie tego wszystkiego. Pierwszym, no to jest ogólny deficyt dopaminy, no czym też się charakteryzuje ADHD, czyli w momencie, kiedy mamy te czynności, które moglibyśmy zrobić, potencjalnie produktywne, czyli posprzątać, czy tam nie posprzątać, no to one bardzo często właśnie są niskodopaminowe i trochę możemy powiedzieć, że nie przekraczają tego progu dopaminowego, żeby wymusić tą aktywność, żebyśmy się do niej zebrali. A znowu te wysokodopaminowe możemy czuć, że nie starczy nam na nie czasu, czy że jak się wkręcimy w nie za bardzo, no to nie zdążymy na to spotkanie się przyszykować odpowiednio. Pomijając to, że i tak bardzo często w momencie, kiedy jesteśmy w doom scrollingu i tak się nie przygotujemy odpowiednio, czy nie zdążymy na nie tak, jakbyśmy chcieli, bo za późno się do tego zbierzemy. No i tak dalej. Dodatkowym elementem, który może to wszystko utrudniać, no to jest taki problem czy dodatkowy koszt, który mają osoby z ADHD, czy ogólnie osoby neuroróżnorodne, z przełączaniem się między taskami. I teraz ktoś mógłby powiedzieć, no przecież bardzo dobrze się przełączam w momencie, kiedy się rozpraszam. Jak najbardziej. Ale tutaj chodzi o te switche takie aktywne, takie zmiany, tak? Czyli w momencie, kiedy jesteś wkręcona w coś, to ciężej ci to zakończyć, żeby zacząć robić coś innego. Dobrym przykładem może być dla niektórych pewnie kąpiel, czyli to, że pójście, umyć się jest czymś, co jest problematyczne, a z drugiej strony wyjście stamtąd też jest problematyczne, czyli ta czynność się znowu z drugiej strony bardzo mocno przeciąga. No i to samo może być w momencie, kiedy pojawia się jakiś tam hyperfokus, czy atrakcyjność danej czynności, czy nawet poczucie to 100% albo nic, czyli kiedy zaczniemy, nie wiem, sprzątać kuchnię, no to musimy ją posprzątać w całości, dokładnie. Co wiąże się później z tym, że no pojawia się problem, żeby przerwać tą czynność, no bo nie chcemy nic zostawić, co później w konsekwencji prowadzi do tego, że możemy się gdzieś spóźnić. Więc no tutaj pojawia się też taki problem ze zmianami tych czynności, w które się wkręcamy. No też oczywiście możemy to podrzucić tu pod kątem doom scrollingu, że bardzo często ciężko przerwać tą czynność, tak? Zabrać się za coś innego. Może też być problem z tym, co wybrać. No bo jak mamy, nie wiem, godzinę, dwie, trzy, No to co my faktycznie możemy w tym czasie zrobić? Co w ogóle zdążymy zrobić? No bo znowu tutaj podciągając ten time blindness, no to nie do końca możemy dobrze oszacować, co jesteśmy w stanie zdążyć zrobić w tym czasie, co może znowu generować jakieś napięcie i problemy. No i przez ten wybór decyzji, znaczy ten wybór, który mamy, żeby podjąć decyzję, możemy też utknąć w tym paraliżu decyzyjnym tego, że nie wiemy, za co się zabrać, co będzie najlepszą opcją. Co oczywiście nie chodzi o to, żeby było najlepszą w ogóle w jakimkolwiek znaczeniu. No dobra, ale no to co z tym zrobić? Jak z tego wyjść? No bo to na pewno w końcu się zdarzy i będzie, więc fajnie mieć jakiekolwiek strategię na ten element. I po pierwsze budziki, ale to co bardzo ważne, nie budzik na zasadzie, że musisz już wyjść, bo to może być bardzo już późno albo trudne, żeby zrobić w tym danym momencie, ale rozłożyć te budziki, które mają na przykład inne dźwięki, inne opisy, a najlepiej to i to, na 3 segmenty, czyli to, żeby przestać robić daną czynność, później po 5, nie wiem, 10 minutach, żeby zacząć robić następną czynność, no i ostatni budzik na to faktyczne wyjście. Oczywiście fajnie jest, dla niektórych to działa i działa całkiem nieźle, trochę oszukiwać z deadline'ami, czyli to, żeby przesuwać ten czas wyjścia, czyli to, że w teorii ty wiesz, że jest spotkanie na 14, ale z automatu ustawiasz sobie to, że deadline jest bycie tam, nie wiem, 13:45, powiedzmy, no bo wtedy jak się nawet spóźnisz 5-10 minut do tego deadline'u, no to nadal wszystko jest ok, ale te oszukańcze deadline'y mogą być dla niektórych skuteczne. Jasne, oczywiście może się pojawić koncept, że no jakby no ten deadline nie jest prawdziwy i tu się pojawia jakiś problem, ale no to jest coś, co warto sprawdzić, zobaczyć, czy po prostu działa u ciebie. Drugim elementem, który może się też sprawdzić w zupełnie innych opcjach, ale tutaj jak najbardziej, czyli wizualizacja czasu, czyli to, że ty masz na przykład na telewizorze puszczony timer, ile tego czasu masz, znaczy jak ten czas ubywa. Nie która jest godzina, tylko to, że masz, nie wiem, 15 minut do wyjścia i ten czas ubywa. No tutaj mamy ten deadline bardzo wizualny, on też bardzo dobrze zazwyczaj działa, no bo widzimy ten czas, jak on sobie ubywa, ucieka i dodaje trochę, nazwijmy to, presji, a tak naprawdę też może dodawać troszeczkę dopaminy z tego, żeby się wyrobić w tym czasie, w tym deadline'ie, który sobie zarzuciliśmy. To też jest taktyka, którą możemy przerzucić na inne rzeczy, czyli to, żeby na przykład wrzucić sobie to na sprzątanie, żeby w 15 minut ogarnąć jakąś przestrzeń, no bo wtedy jest deadline, wtedy jest więcej dopaminy, łatwiej robi się czynności. I tak jak w ogóle z zaczynaniem czynności następnej, czyli powiedzmy utknęliśmy w doomscrollingu, no to fajnie jest następną czynnością zrobić coś, co będzie dopaminowe. Coś, co da nam szybką dopaminę, nie będzie oczywiście scrollowaniem, ale będzie totalnie inną rzeczą, która zacznie nam pomagać robić następne rzeczy. Przykładowo może być to właśnie ustawienie tego timera, przykładowo może być to odpalenie muzyki, założenie słuchawek, cokolwiek, ale zaprzestanie robienia tej danej czynności i od razu wrzucenie czynności, która podniesie nam poziom dopaminy, bo wtedy łatwiej będzie nam się zabrać za następne rzeczy. Można wyjść oczywiście z założenia też ze zrobienia czy przygotowania sobie takiej listy, jakie rzeczy możesz robić w tym czasie oczekiwania. Takie, które wiesz, że będą stosunkowo krótkie, które gdzieś tam, nie wiem, będą potrzebne z drugiej strony i dadzą ci też satysfakcję, nie? Czyli nie wiem, tak jak przejrzenie maili, które wiesz, że zazwyczaj ci zajmie, nie wiem, 30 minut, czy to, żeby posprzątać kuchnię z wierzchu, co też wiesz, że zajmuje ci tyle i tyle czasu. Czyli wypisanie sobie nawet, przygotowanie takiej listy, które wiesz, ile te czynności mniej więcej sobie zajmują, bo już robiłaś w innych warunkach, innym środowisku i możesz je użyć w takim momencie. Bez wymyślania, bez wybierania, tylko wrzucenie sobie tego na kartce, mieć ileś tam w notatniku, w telefonie, mieć ileś takich propozycji do po prostu działania. Tip jeszcze malutki, jeśli chodzi o muzykę, zwłaszcza jeśli lubisz grać i gdzieś tam x tytułów przerobiłaś w swoim życiu, to muzyka z gier może być też tą muzyką, powiedzmy, bardziej dopaminową, no bo ona w domyśle często jest wybierana. Oczywiście nie zawsze i nie do każdej gry, ale w wielu grach jest wybierana też po to, żeby podtrzymywać to skupienie na grze i to raz, a dwa może ci się kojarzyć z dobrymi rzeczami, tak? Czyli właśnie z tą konkretną grą, z byciem kimś nawet konkretnym, czy superbohaterem, czy robieniem czegoś, co może też być raz dopaminowe, a dwa w pewien sposób wrzucać cię w taką rolę, która będzie ułatwiała po prostu działanie. Daj koniecznie znać w komentarzu, czy ty wpadasz w ogóle w taki tryb waiting mode, jak często ci się zdarza i jakie ty masz tipy w tym wszystkim, żeby z tego wyjść. Dzięki wielkie, cześć.